Godzina reporterów.
Cześć, witamy w kolejnej odsłonie Godziny reporterów. Przyjemność prowadzenia dla Was audycji mają
Wojciech Wesołowski,
Oliwia Konkel
oraz ja, Zuzanna Gabriel. Dziś posłuchamy o najnowszej książce Radosława Sikorskiego. Zahaczymy też o ostatnie działania Naukowego Koła Historyków, a także wgłębimy się w temat motoryzacji. Zapraszamy.
W Bibliotece Oliwskiej odbyło się spotkanie z byłym ministrem spraw zagranicznych i obrony narodowej Radosławem Sikorskim. Spotkanie to jest jednym z cyklów spotkań autorskich odbywających się w całej Polsce, których głównym tematem jest książka pana Sikorskiego Polska może być lepsza. Z uczestnikami, organizatorami i z samym Radosławem Sikorskim rozmawiała Julia Pająk.
Co pani sądzi o dzisiejszym spotkaniu autorskim z Radosławem Sikorskim?
Super ciekawe. Zawsze jest miło słuchać mądrych, inteligentnych i jeszcze dowcipnych ludzi. No, w sumie to podzielam poglądy ministra, ale parę rzeczy mi się rozjaśniło. Bardzo się cieszę, że tu byłam. Takie sprawy dotyczące Unii, na przykład jak można wypaść z Unii. Nie wiedziałam tego. Staram się być na bieżąco, a zagrożenie jest, bo czuję instynktownie, ale tutaj minister mi powiedział dokładnie, jak możemy z tej Unii być wypchnięci.
Który aspekt podobał się panu najbardziej?
No wydaje mi się kwestia jednak tej dyplomacji no i jego posłów tych sukcesów, czy w cudzysłowie sukcesów, w momencie, gdy tę politykę uprawiał na żywo. Bo to okazuje się, że to są dwie różne sprawy. Taka prywatna rozmowa, oglądanie go w telewizji, w prywatnej rozmowie dużo korzystniej.
Nazywam się Jerzy Koniecki, jestem członkiem Komitetu Obrony Demokracji i przyszedłem tutaj na spotkanie z panem Radosławem Sikorskim, ponieważ bardzo tego człowieka szanuję i uważam, że jest bardzo, tak powiem, wytrawnym politykiem. Ja w armii służyłem, tak, dlatego, może okay. Dlatego, nie? Ale te sprawy to bardzo trafnie ujął. Poza tym, no, też uważam, też tak jak minister, że jednak strefa euro powinna wejść do Polski. Mimo wszystko, że, no, na przykład ja mam akurat słabą emeryturę, ale powinniśmy wejść w strefę euro, bo to będzie łatwiej żyć Polakom w Europie.
Gdyby nie państwo, nie byłoby tego spotkania. Kto był inicjatorem?
Inicjatorem byliśmy my jeszcze w momencie, kiedy byliśmy Społecznym Komitetem Budowy Pomnika, dlatego że pan marszałek zgodził się wstąpić do naszego komitetu honorowego, w którym mamy takie osoby jak prezydent Wałęsa, prezydent Kwaśniewski, prezydent Komorowski, marszałek Borusewicz. Pan marszałek Sikorski również zgodził się wstąpić do naszego komitetu, stąd pomysł na spotkanie i stąd dzisiejsze spotkanie.
Jaki państwo macie główny cel, organizując te spotkania autorskie z marszałkiem?
Głównym celem jest stworzenie żywego pomnika profesora Bartoszewskiego. Ten pomnik taki spiżowy będzie stał już, mam nadzieję, w przyszłym roku, ale chcemy upowszechniać i samą osobę, i dziedzictwo profesora Bartoszewskiego, w związku z czym organizujemy cykl tego typu spotkań.
Moim gościem jest były minister spraw zagranicznych, obrony narodowej, a także marszałek Sejmu, pan Radosław Sikorski. Witam.
Dzień dobry.
Panie marszałku, w ubiegłym miesiącu ukazała się kolejna pana książka zatytułowana Polska może być lepsza, kulisy polskiej dyplomacji. Co pana marszałka skłoniło do napisania książki? Obecna sytuacja polityczno-gospodarcza naszego kraju, jej pozycja na arenie międzynarodowej, czy wydanie książki było celowo zaplanowane właśnie na ten okres przed następnymi wyborami parlamentarnymi 2019?
Byłem najdłużej urzędującym ministrem spraw zagranicznych wolnej Polski od czasu pułkownika Beka, więc uważam, że po pierwsze moim obowiązkiem było powiedzieć o tych 7 latach tak, aby moi następcy nie zaczynali od zera, tylko mogli uczyć się na moich błędach, ale i sukcesach. Po drugie, żeby podziękować tym, którzy ze mną tą politykę prowadzili. No i po trzecie, żeby przyszłym dyplomatom, ale i publiczności pokazać, jak się robi politykę zagraniczną i jak się zarządza ministerstwem, a także jak się je modernizuje. Bo tego z gazet się trudno dowiedzieć. Więc to ma być nie właśnie szybka książka na wybory, to zajęło mi 3 lata jej napisanie, tylko no, takie zmierzenie się z poważnym tematem, ale w przystępnej formie.
Tytuł książki pana marszałka można odebrać jako sugestię powrotu do polityki i chęci wprowadzania zmian. Czy zamierza pan marszałek na nowo pojawić się w polskiej polityce?
No, nęcą mnie, ale żadnych decyzji nie podjąłem. Chociaż jak widzę, co się robi w polityce europejskiej w szczególności, no to krew się burzy, powiem szczerze, bo niemądrymi działaniami obniżono prestiż naszego kraju. Takie rozpoznanie władzą, czy robienie różnych rzeczy, z których potem po awanturze międzynarodowej trzeba się wycofywać, jest bardzo kosztowne. Koledzy z partii rządzącej mówią, że no może rzeczywiście to i tamto nam się nie udało, ale przynajmniej odzyskaliśmy godność. No ale ja nie przypominam sobie, żeby za któregokolwiek innego polskiego rządu przyjmowano ustawy pod dyktando ośrodków zewnętrznych, negocjowane czy to w siedzibie Mossadu, czy jeszcze gdzie indziej. No to nie jest moja definicja wstawania z kolan ani podmiotowości. No i takich błędów lepiej unikać, a mam nadzieję, że moja książka pomoże następcom w podejmowaniu lepszych decyzji. Polityka zagraniczna i ta walka o awans w hierarchii narodów jest jak futbol. No, trzeba popełniać mniej błędów niż inni, a w tej chwili popełniamy więcej.
Godzina reporterów.
Od 30 listopada do 1 grudnia naukowe koło historyków, studenci i doktoranci Wydziału Historycznego UG zorganizowali konferencję naukową Gdańsk jest kluczem do wszystkiego w poszukiwaniu genius loci miasta. Materiał z tego wydarzenia przygotował nasz reporter Nikodem Chmiel.
Dlaczego Gdańsk jest, czy też nie jest kluczem do wszystkiego? Odpowiedzi na tak postawione pytanie udzieli nam pani profesor Beata Morzejko.
Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Właśnie przed chwileczką skończyliśmy dość burzliwą dyskusję prowadzoną w gronie kilku innych specjalistów zajmujących się Gdańskiem, pana profesora Błażeja Śliwińskiego, mojej osoby, pana profesora Sławomira Kościelaka i pana profesora Edmunda Gzika, zainspirowani przez naszych studentów, którzy namówili nas do udziału w takiej konferencji właśnie poświęconej, gdzie temat wywoławczy to Gdańsk genius loci i Gdańsk klucz do wszystkiego. No i wygląda na to, że po pierwsze do wszystkiego, czyli do czego, z punktu widzenia kogo, tak? Czyli jeżeli patrzymy sobie na różne momenty historii Gdańska, zaczynając od tego okresu jeszcze przedkrzyżackiego, potem przez okres krzyżacki, potem przez okres władzy zwierzchności królów polskich aż do XVIII wieku, trudny wiek XIX, który sprawił, że Gdańsk z takiego właściwie miasta o wspaniałej przeszłości złotego wieku staje się miastem prowincjonalnym. Trudną historię miasta w okresie dwudziestolecia międzywojennego, drugiego wolnego miasta, aż po to, co się dzieje po 1945 roku. Częściej zastanawialiśmy się nad tym, czy to było genius loci, czy nie było. I wreszcie dla kogo to miasto było kluczem. Tak? Dla tych, którzy tutaj mieszkali, którzy otwierali się na morze, czy dla tych, którzy próbowali narzucić Gdańskowi swoją zwierzchność, czy ją po prostu narzucili, na ile z tego miasta korzystali. Ale przede wszystkim trzeba pamiętać, przez wszystkie stulecia, niemalże do dzisiaj, Gdańsk o tym, jakim miastem był i jakim jest i może jakim będzie, decydowało jego nadmorskie położenie.
Co tak naprawdę oznacza to pojęcie genus loci?
To ma oznaczać takiego opiekuńczego ducha miejsca i takie przekonanie ludzi, którzy mieszkają w danym miejscu, że mieszkają w jakimś nadzwyczajnym mieście. I takie przeświadczenie, które towarzyszyło gdańszczanom w przez XVII do XVIII wieku i takie przekonanie, które poniekąd towarzyszy na przykład mojemu pokoleniu, które tutaj się w Gdańsku urodziło, które się tutaj chodziło do liceum, studiowało już na Uniwersytecie Gdańskim historię i które poznawało tą historię Gdańska przez własne doświadczenia, przez spacery po gdańskich uliczkach, przez obserwowanie wydarzeń, które miały tu miejsce również w czasach kształtującej się historii najnowszej. Także nam się po prostu tak wydaje, czy budujemy sobie taki obraz, taki rodzaj przekonania, że coś w tym mieście jest takiego nadzwyczajnego, co niezależnie od zmieniających się koniunktur politycznych, zmieniających się zawirowań, powoduje, że to miasto jest jakieś inne, nie mówię, że lepsze, ale inne, chociaż niektórzy myślą, że lepsze, niż wszystkie inne miasta w Europie, a może nawet na świecie, miasto, do którego zawsze byśmy chcieli wracać, miasto, które jeżeli opuścimy, to za nim tęsknimy. Tak bardzo idealistycznie ujmując sprawę.
Gdański jest kluczem do wszystkiego. To są te słowa, które wypowiedział w 1807 roku w Gdańsku Napoleon Bonaparte. I właściwie dlaczego właśnie według niego ten Gdańsk był taki ważny?
Nie mam pojęcia, dlaczego wedle niego, nie jestem Napoleonem. Natomiast znając jego Napoleona strategię i znając jego ówczesne pomysły na prowadzenie wojny, no to przede wszystkim nadmorskie położenie, ale też kwestia finansowania wojny. Wojny, które Napoleon prowadził, wymagały wielu pieniędzy. I może jeszcze tak popowiem, tu z takiego podwórka to nie padło na naszym spotkaniu, ale przecież rekwirowane są wówczas, to jest bardzo zły czas dla Gdańska, rekwirowane są różnego rodzaju dzieła sztuki, między innymi z kościoła Najświętszej Marii Panny w Gdańsku. Wywieziony zostaje skarb Gdańska, którym on już wówczas był skarbem, ten tryptyk, a do dzisiaj jest przecież bardzo wysoko ceniony, a nawet może dzisiaj bardziej niż wówczas, czyli sąd ostateczny Hansa Memlinga. Jeszcze oczywiście w Gdańsku wtedy nikt nie wiedział, że to Hans Memling na pewno namalował ten tryptyk, ale gdańszczanie już wcześniej odmówili carowi Piotrowi I. Tymczasem minister kultury Napoleona wywiózł tryptyk do Gdańska. Także tutaj się okazało, że jest to też miasto, którym nie tylko, od którego też można żądać pieniędzy, ale z którego można pozyskać ciekawe obiekty artystyczne. Także to, że my jesteśmy przywiązani z drugiej strony w Polsce do epoki napoleońskiej, że dla Polski ta epoka napoleońska jest ważna, bo zaistniało na chwilę księstwo warszawskie, to nie możemy z punktu widzenia historii Polski patrzeć na to, co działo się wówczas w czasie napoleońskim w Gdańsku. To nie był dobry czas dla Gdańska.
Jeszcze takie ostatnie pytanie. Dlaczego Gdańsk miał być kluczem do wszystkiego i tak naprawdę co było tym kluczem?
Raczej zadajemy sobie pytanie, kto miał te klucze do Gdańska, bo trzeba pamiętać, że do pewnego momentu Gdańsk pozostaje, jest częścią księstwa gdańsko-pomorskiego, o czym mówił pan profesor Błażej Śliwiński. Potem w wyniku zawirowań przechodzi pod władzę krzyżacką i wówczas tak naprawdę jest taki pierwszy moment. Pierwszy moment jest oczywiście tragiczny, bo Gdańsk zostaje spalony i zniszczony. Natomiast z czasem, i to też dostrzegają krzyżacy, to też jest jakiś ich genius loci, że oni to dostrzegają, że ten Gdańsk dobrze leży nad morzem i że z morza można czerpać zyski, no ale trzeba jakichś mieszkańców mieć tutaj, którzy będą płacili podatki, którzy będą budowali statki, stąd przez pewien czas klucz do Gdańska trzymają krzyżacy. Dobrze prosperuje miasto aż do czasu Wielkiej Wojny, kiedy z kolei po Wielkiej Wojnie, czyli to co każde dziecko w Polsce wie, bitwa pod Grunwaldem po 1410, 15 lipca i potem załamanie się finansowej potęgi państwa zakonu krzyżackiego, konieczność podnoszenia podatków powoduje, że Gdańsk od krzyżaków się odwraca i można powiedzieć, że ci krzyżacy tracą klucz właśnie do Gdańska, a gdańszczanie z kolei znajdują zrozumienie ze strony króla Kazimierza Jagiellończyka. Także to można przez wszystkie epoki, ja jestem specjalistką, akurat zajmuję się w tych czasach przejścia Gdańska spod panowania zakonu krzyżackiego pod panowanie Kazimierza Jagiellończyka i to też nie była łatwa decyzja, ale w przyszłości, to o czym pan profesor Kizik dzisiaj mówił, w przyszłości przyniosło to zyski dla miasta, dla jego mieszkańców w XVI wieku, kiedy Gdańsk nieprawdopodobnie w porównaniu z innymi miastami Rzeczpospolitej czy Księstwa Litewskiego się rozwijał. I to też, no właśnie, czy to było miasto, gdzie klucze trzymali protestanci, gdzie posiadali wpływy na obraz religijny tego miasta, o czym mówił pan profesor Kościelak. Ale obraz nie jest czarno-biały. Tak jak właśnie dzisiaj pan profesor Kościelak mówił, że z jednej strony to jest tak podręcznikowo postrzegane jako miasto tolerancji, miasto multikulturowe, tymczasem ten obraz jest bardziej, im bardziej mu się przyglądamy, tym bardziej jest szary. Ale niewątpliwie Gdańsk był ważnym miastem dla Rzeczpospolitej, choćby ze względu na to, że finansował nie tylko poczynania królów polskich, ale finansował też, czy współfinansował też polską magnaterię i że tutaj były również naczynia połączone.
Godzina reporterów.
W listopadzie w Galerii Bałtyckiej odbyło się spotkanie z Michałem Misianowskim, prowadzącym kanał na YouTube o nazwie Miłośnicy Czterech Kółek. Wspomniany gość na co dzień podejmuje tematy motoryzacyjne. Jego kanał zyskał już ponad 700 tysięcy subskrypcji. Spotkania związane są głównie z książką napisaną przez Michała Jesionowskiego. Z uczestnikami spotkania, prowadzącym spotkanie oraz samym Michałem Jesionowskim rozmawiał Bartłomiej Ostryński.
Tomasz Galiński, który prowadził rozmowę z Michałem. Czy przygotowanie do tej rozmowy było czasochłonne, czy było trudne?
Nie, ono nie było czasochłonne. To nie jest tak, że ja tutaj się znalazłem przez przypadek. Interesuję się motoryzacją i jakby stąd moja obecność. Jestem dziennikarzem Radia Gdańsk na co dzień i w związku z tym właśnie takie spotkania też prowadzę. Tym bardziej, że motoryzacją się interesuję. A nasze spotkanie, promocja książki pod tytułem Miłośnicy Czterech Kółek, zrób to sam, też jakby poszła w kierunku bardziej prezentacji samego Michała, jego kanału, jego charakteru, jego osobowości, a nie samej książki, bo książka oczywiście to jest ta wartość dodana. Każdy, kto się interesuje motoryzacją i kto chce na przykład wiedzieć, jak mądrze kupić samochód, to tę książkę nabędzie i ją przeczyta i dowie się, jaka jest odpowiedź na to pytanie. A tu chodziło o to, żeby po prostu pokazać Michała jako autora, blogera, jako człowieka. Ja ten kanał traktuję w formie bardziej ciekawostki. Podglądam Michała i traktuję go jako takiego, może nie tyle showmana, co po prostu człowieka, który jest osobowością taką medialną, który wymyślił sobie sposób na to, żeby opowiadać o swojej pasji. Stało się to niezwykle popularne. Ma ponad 650 tysięcy subskrybentów, tak? Ma mnóstwo, setki tysięcy ludzi, którzy podglądają go na fejsie, którzy śledzą Instagram. To jest niesamowite.
A jak pan ocenia frekwencję, zaangażowanie widowni?
No, myślę, że tutaj pojawili się ludzie, którzy po prostu znają Michała i tutaj nie ma przypadkowych osób. To jest tak, że pojawili się jego widzowie, jego fani, ludzie, którzy interesują się motoryzacją. Ponoć na tle tych 5 spotkań promujących książkę, Gdańsk, jeśli chodzi o frekwencję, jest na drugim miejscu po Katowicach.
Jak podobało się spotkanie?
Nie, całkiem spoko. Michu rzeczowo, jak zawsze, lekko z ciętym humorem.
Myślę, że ciekawa opcja. Fajnie jest tak spotkać swojego takiego jakby idola z YouTube'a na żywo, popytać go o parę rzeczy. No, ogólnie ciekawe jest coś takiego, tak przyjść i posłuchać kogoś na żywo.
Cieszę się, że mogę go zobaczyć w końcu na żywo. Bardzo się, że tak powiem, ucieszyłem, że będzie w moich okolicach. Z tego powodu, że właśnie z pracy nie miałem możliwości gdzieś tam dalej jechać się z nim spotkać. Sympatyczny człowiek, że było, że tak powiem, więcej z takim nastawieniem do ludzi.
Znaczy, bardzo pozytywnie. Na pewno fajna możliwość, żeby go spotkać, zbić pionę, tak jak on to mówi, i zrobić zdjęcie. Na pewno fajne doświadczenie.
Spotkanie jak spotkanie, no. Nic specjalnego tutaj nie było, no. Przemowa i tyle.
Jest bardzo fajnie. Jestem zadowolony, że można było sobie zrobić z Michałem zdjęcie. Też fajnie, że podpisał mi książkę, bo nie tylko Michała znam, jeżeli jako chodzi z samego YouTube'a, też byłem jego byłym pracownikiem, więc znam Michała trochę z innej strony niż ogląda się na YouTubie.
No na pewno bardzo pozytywne z człowiekiem, od którego tyle wiedzy się wyciągnęło i od którego można powiedzieć w tym konkretnym temacie czerpie się inspirację.
Najbardziej zapamiętałem to, że Michał we swoich filmikach, jak i na scenie, oraz na tych wszystkich vlogach, tych daily vlogach, których nagrywał, jest takim samym człowiekiem. Czyli można powiedzieć, że jest szczerym, otwartym człowiekiem, który nie boi się ukrywać swoich emocji. Bardzo chciałbym zobaczyć pana Michała w rzeczywistości, jaki jest wysoki, bo załóżmy ile ma tatuaży, chciałem policzyć, ale tak ciężko było tak dostrzec, ile dokładnie ich ma. No.
Czy przeczytałeś już książkę?
Nie, jeszcze jej nie otwierałem, dopiero co ją zakupiłem.
Nie, dzisiaj ją zakupiłem, faktem dość specjalnie mi, że tak powiem, zawartość nie jest potrzebna, bo też jestem mechanikiem, aczkolwiek to, czego mnie uczyli, nie została przekazana wiedza na przykład w książce, tak jak i w filmikach, są pewne rzeczy, które zostały pominięte nauczając mnie.
Jestem w trakcie czytania, jestem na stronie 45.
Myślę, że to taki ciekawy dodatek na półce, myślę, że dużo ciekawych rzeczy będzie można się z niej dowiedzieć, jakichś sekretnych patentów.
Michał Jesienowski, miłośnicy czterech kółek.
Jeden z ostatnich postów na Facebooku mówił, że zobaczymy, czy przebijecie Katowice. Czy przebyliśmy?
No niestety nie. Tutaj była 1/3, powiem słowo 1/4, ale to było do przewidzenia, chociażby z prostej rzeczy, a w ogóle nie powiedziałem witam serdecznie, dlatego że tu na Pomorzu mnie znają, już tutaj spotkań miałem kilka, więc ludzie nie czuli takiej potrzeby, ale przebili na pewno stolicę.
Czy na takich spotkaniach często widzisz znane twarze, które już widziałeś wcześniej?
Kiedyś tak. Dziś już nie odpowiem Ci rzetelnie na to pytanie, dlatego że przemywają mi się te twarze przez setki osób, które jakby przychodzą i gdzieś poznaję niektóre osoby. Do dzisiaj nie było stałych osób, które przypadają zawsze na Gdańsk.
A propos swojej książki, czy pisząc ją również zdobyłeś jakąś większą wiedzę w zakresie motoryzacji, na przykład szukając jakichś tematów, czy opisując w książce?
Książkę musiałem... To był trudny projekt, bardzo długo byśmy o tym rozmawiali. Trzeba było spakować to, co dotychczas zrobiłem, przenieść wersję analogową i dorzucić coś ekstra dla widzów, którzy już mnie oglądali, więc powiem Ci tak, no troszeczkę tam merytoryki dużo więcej doszło, jeżeli chodzi o przygotowanie, natomiast też powiem, że troszeczkę bardziej się to rozpłaszczyło, bo im bardziej chcemy iść specyficznie w jakiś dany temat, tym rozlewamy i rozlewamy, a niestety nie mamy tutaj, mamy pewien limit stron, więc postaram się zrobić po prostu poradnik dla zaczynających przygodę z motoryzacją, tak aby skończyć na tym, żeby zachęcić do mechaniki pojazdowej.
Czy po przeczytaniu tej książki osoby, które w ogóle nie znają się na motoryzacji, mają tylko prawo jazdy, czy będą umieli naprawić w razie usterki swój pojazd?
Będą umieli eksploatować właściwie pojazd, wiedzieć co jest do czego, jakie objawy są po co, wstępne diagnostyki, jak nie dać się zrobić ciula na warsztacie i jak zacząć przygodę z motoryzacją, jeżeli chodzi o mechanikę pojazdową, czyli jak się przygotować, od jakich napraw zacząć. Nie możemy zrobić kompendium wiedzy na temat wymiany rozrządu w Passacie, dlatego że wiesz, takie książki już powstały, ale zachęcam tam, żeby wiesz, spróbować jednak przezwyciężyć te bariery i zacząć coś samemu. Mechanicy na pewno znajdą inną wizję na warsztat, wizję współczesną. Ludzie, którzy troszeczkę mają wspólnego z mechaniką, znajdą troszeczkę inne podejście do całego zagadnienia mechaniki, czyli jak nie iść tutaj, jak nie szufladkować wszystkiego. Przede wszystkim różnych dziedzin dotykamy tam, nie tylko właśnie mówimy o mechanice, ale też ogólno pojętej motoryzacji, stereotypach i walce z tym, więc na pewno każdy coś dla siebie tam znajdzie.
Czy ludzie niezaznajomieni z Twoim kanałem sięgną po tą książkę?
Taki właśnie był przekaz, żeby nie tylko ludzie, którzy oglądają Miłośników Czterech Kółek, bo nie po to właśnie książka była pisana, też się kupowali. Mam nadzieję, że to, że schodzi praktycznie cały nakład już i trzeba było robić dodruk, jest spowodowane raczej nie 700-tysięczną publicznością, a jednak też pozytywnym odbiorem przez ludzi niezwiązanych w ogóle z branżą motoryzacyjną, z filmami, tylko właśnie z światem książki, bo w tą stronę to poszliśmy. Pierwszy poradnik motoryzacyjny w Polsce, który nie jest typowym książką Zrób to sam, Passata i inne auta. Miłośnicy Czterech Kółek, Zrób to sam.
Godzina reporterów.
Sen jest niezbędny dla ludzkiego organizmu. Mimo wielu podjętych prób nie można wytrzymać bez snu. Jest to swoisty fenomen, albowiem nie ma konsensusu co do tego, czemu śpimy i czemu śnimy. O tym, z czym kojarzy się sen i czy pamiętamy sny, przychodniów pytał Michał Maciołek.
Jak pan widzi słowo sen, to co panu przychodzi od razu na myśl?
No, wygodne łóżko, kołderka, podusia i się przytulamy. No.
Z przyjemnością i relaksem.
Poduszeczki, mnóstwo fajnych takich pluszowych poduszeczek i mięciutkich.
Ulubiona forma spędzania wolnego czasu.
Odpoczynek, ciepło.
Z deficytem.
Wielkie łóżko i cisza.
Czy pamięta pani swoje sny?
Nie.
Prawie nigdy.
Czasami, jak są tragiczne, to pamiętam.
Sny, no jakieś przygody, raz mi wojna się śniła. Jakieś przygody z dziewczynami też.
Ostatnio niestety praca, więc chyba pora na zmianę.
No tak bardzo różne, że naprawdę nie wiem co powiedzieć. Mnóstwo. Czasami tak odjechane, że jakieś osoby, które nawet nie pamiętam w ogóle, że istnieją.
Też mam wrażenie, że pamiętam tylko te sny, które są dosyć hardkorowe i jakoś wpływają na moją psychikę.
Ja też bardzo rzadko pamiętam sny, ale zazwyczaj to złe sny i zazwyczaj jest to osoba, która mnie goni. Takie schodki z dzieciństwa pamiętam u siebie w domu, które, znaczy nie w domu, tylko w mieście, w którym mieszkałem. Jest osoba, która mnie goni, próbuje mnie złapać i odwracam się i się sen kończy.
Ja nie pamiętam pozytywnych, jeśli się wybudzę w nocy z jakiegoś koszmaru, to tak i z reguły jest to jakieś tonięcie albo spadanie.
Ja nie pamiętam, a jak już coś sobie przypomnę, to się nie dzielę, bo to jest za bardzo porąbane.
W jakich porach dnia czuje się pan najbardziej senny?
Aktualnie około godziny 14-15.
W godzinach popołudniowych po obiedzie.
Tak, różnie. Nie mam stałych jakby ten.
Jak już to rano?
Tak, jakoś, nie wiem, 10, coś takiego.
Godzina 16-17.
O, rano się czuję sennie dosyć. I o godzinie 1 w nocy.
Cały czas. Samo południe.
To zależy od pory roku, ale to tak do 12.
Godzina reporterów.
To już wszystko na dziś w Godzinie Reporterów. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień po kolejną dawkę interesujących reportaży.
Zuzanna Gabryl,
Wojciech Wesołowski
i Oliwia Konkel. Do usłyszenia.
Godzina Reporterów.